audycja technologiczna.
Dzień dobry Państwu, tu Radio Poznań, audycja technologiczna, czyli technologiczne podsumowanie roku 2019. Sporo działo się na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy w technologii i o tym przez najbliższą godzinę. Zaczniemy sobie od rynku gier wideo, bo okazuje się, że powoli wyrastamy na jednego z liderów w tej dziedzinie na świecie. W ostatnich latach nasz eksport, czy to gier, czy to urządzeń do grania, wzrósł o kilka tysięcy procent. Odwiedzimy redakcję portalu benchmark.pl i porozmawiamy z Maciejem Piotrowskim. W drugiej części przyjrzymy się wyścigowi zbrojeń na rynku procesorów. I o dziwo, nie jest to wojna pomiędzy firmą amerykańską a firmą chińską, ale nieco bratobójczy pojedynek. Oprócz tego powiemy sobie m.in. o tym, że Rosja testuje własny internet państwa i moim gościem będzie Dawid Nowak z portalu Wave PC. W trzeciej części nieco o branży mobilnej. W związku z tym, że rząd Stanów Zjednoczonych niezbyt przychylnie spogląda na szpiegowskie zapędy firmy Huawei, to czy jeśli posiadamy jedno z urządzeń chińskiego producenta, to czy mamy się czego obawiać? Odpowiemy sobie na to pytanie. Odpowiemy sobie też na pytanie, czy to był rok rozkładanych smartfonów. Na koniec przyjrzymy się zapowiedziom rządu a propos stworzenia w Poznaniu polskiej Doliny Krzemowej. To wszystko do godziny 14. Rafał Polacki program realizuje. Przed mikrofonem Kacper Witt. Dzień dobry.
Audycja technologiczna w Radiu Poznań.
Technologiczna. Polska jest czwartym największym eksporterem gier wideo, konsoli i urządzeń do grania na świecie. W latach 2013-2018 eksport wzrósł aż o 3810,5% i wynosi 1,24 miliarda euro. Co prawda do Chin trochę nam jeszcze brakuje, ale potencjał branży gier w Polsce widzą sami gracze, producenci, ale też politycy. Jaki dla branży gier, zarówno w Polsce, jak i na świecie, był rok 2019? Państwa i moim gościem Maciej Piotrowski z portalu benchmark.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry. No mi się wydaje, że ten rok był takim rokiem przejściowym. Nie było źle, ale jednocześnie już było czuć, że no jesteśmy tuż przed wejściem nowej generacji. Takie miłe pożegnanie z tą generacją. Podejrzewam, że teraz się to będzie jeszcze przeciągnie na pierwsze pół roku, a potem już będziemy widzieli no totalną gorączkę na nową generację.
No właśnie, to wszystko wiąże się z przejściem na nowe konsole na jesień przyszłego roku. Czy w tym roku widać był konkretny jakiś trend w produkcji gier? Jakiś może gatunek konkretny górował nad innymi?
No w produkcji jak i tak to chyba nie, no bo tych gatunków było mnóstwo. Widać, tak powolutku wraca moda na gry single player, czyli dla jednego gracza. Jest odejście od tego, co było do tej pory, że nie ma takiego nastawienia na żeby grać wspólnie, tylko zaczyna powracać moda na gry, tak żeby można było samemu sobie usiąść, przeżyć jakąś przygodę, zobaczyć coś ciekawego. Choćby ostatni Star Wars Jedi Upadły Zakon jest ewidentnym przykładem takiego nowego, trochę no może starego nowego podejścia.
No. No, jeśli chodzi o te gry singlowe, no to od premiery Wiedźmina 3 minęły no, grubo ponad 4 lata, to producent tej gry, firma CD Projekt Red, święci triumfy. Wszystko przez premierę serialu Netflixa. Gra na powrót jest masowo wyprzedawana na Steamie. Wprost podaje, że CD Projekt Red w tym roku zanotował największy wzrost wartości akcji firmy na giełdzie w historii w Europie. Od momentu wejścia na giełdę wartość akcji wzrosła o, uwaga, 21 000%.
No, jak Wiedźmin, to wiadomo, że niestety to jest marka taka, no niestety, to jest taka marka, która ciągnie wszystko. No się nie ma nawet co dziwić. Teraz zobaczymy, co będzie dalej. A sprzed CD Projekt Red bardzo ciężkie wyzwanie. Wiadomo, Cyberpunk 2077. Zobaczymy, co będzie z tym działo.
Właśnie powiedzmy sobie, teraz w tym okresie wygląda, jeśli chodzi o Wiedźmina. Wiedźmina pierwszego, Wiedźmina trzeciego. Mówi się, że ta sprzedaż jest większa niż za czasów premiery tych gier.
Ludzie obejrzeli serial, zainteresowali się książkami, bo z tego, co słyszałem, na Amazonie książki Sapkowskiego są teraz w pierwszej dziesiątce, chyba nawet na pierwszej trójce. No to co się dziwić, no to ludzie, ci, którzy do tej pory nie grali, a nawet ci, którzy grali, ja już skończyli, no zapragnęli powrócić do gry, grają na nowo. Natomiast nie ma co się dziwić, jest bardzo duże zainteresowanie tą grą z powrotem.
W tym roku 2019, które tytuły są warte zapamiętania?
Oj, tych tytułów było bardzo dużo. A z takich tytułów, których warto zobaczyć, zapamiętać, na pewno Death Stranding, bo to Hideo Kojima, na pewno Days Gone, mimo że tam były różne perturbacje z tym tytułem i ludzie narzekali, ale teraz po takim czasie od premiery nagle okazuje się, że gra jednak jest doceniana. Na pewno Disco Elysium to jest tytuł, którego pewnie niewiele osób słyszało, no bo ten tytuł to jest RPG, powiedzmy taki indyk, ale świetnie zrobiony, tylko jeden problem, że jest w całości po angielsku i tego tekstu jest tam olbrzymia masa. No dopóki ktoś nie zainteresuje się tym, żeby to przełożyć na nasz rodzinny język, podejrzewam, że tu będzie nikłe zainteresowanie. Bardzo fajnym tytułem jest Control, bardzo fajnym tytułem Star Wars Jedi Upadły Zakon, a co tam jeszcze, no było tego naprawdę dużo. Na przykład na Nintendo Switch był też Luigi Mansion 3, który naprawdę jest bardzo ciekawym tytułem, świetnie grywalnym, no, rewelacyjny do zabawy samodzielnie i też z kimś obok, bo można grać we dwie osoby.
O Switchu jeszcze powiemy, ale jakby spojrzę na ten rok 2019, to też pewnie kilka rozczarowań się trafi.
No z rozczarowaniami to... No było kilka, bo to zależy, wiadomo, że to zależy od osoby. Death Stranding jest, zbiera skrajne ceny. Jednym się podoba, drugim nie. No jedni mówią, że to jest używanie starej mechaniki, przynieść, zanieść, pozamiata. Inni mówią, że to jest stara mechanika, owszem, ale świetnie pokazana. No było tego sporo. Ciężko na tą chwilę przypomnieć sobie takich największe... No powiedzmy, że można przypomnieć no Anthem. No Anthem to było bardzo, bardzo głośne i nagle się okazało, że nie wyszło tak, jak miało wyjść. No szkoda. Może BioWare naprawi tą grę, ale teraz już tak troszkę, nie wiadomo. Tak samo jak nowy Tom Clancy, bodajże to się nazywał Breakpoint, Ghost Recon Breakpoint, to nie jest zły tytuł, tylko że no po prostu gry jako usługi, czyli gdzie jest wielki świat, olbrzymia ilość rzeczy do zrobienia i powtarza się to samo tak naprawdę non stop, ten sam schemat, one powoli schodzą... No schodzą z piedestału, już schodzą ze sceny, mi się wydaje, że powoli wraca, tak rozgrywka musi być ciekawsza i gracze to dostrzegają, być może dlatego przyjęli ten tytuł ze średnim zainteresowaniem.
Jak wyglądał ten rozkład sił, jeśli chodzi o platformy? Którzy gracze mogli być bardziej zadowoleni w tym roku, PC-towcy, czy może właśnie gracze konsolowi?
No tutaj boję się wszcząć jakąś wojenkę, bo zawsze jest ta wojna, zawsze jest. Każdy z nich, każdy z posiadaczy platform nie miał powodów do narzekań, no bo na każdej platformie coś wychodziło. Na pewno PC-towcy są w niepowzięcie, że dostali w końcu Red Dead Redemption 2. Szkoda, że no tak z taką ilością błędów, że początkowo się nie dało grać. A na pewno konsolowcy są zadowoleni, że dostali tytuły na wyłącznie takie właśnie jak Death Stranding, które ponoć za chwilę w 2020 roku Death Stranding ma pojawić się na PC-ta. No takich tytułów jest mnóstwo. Ciężko wyrokować, która wygrała, która platforma wygrała. PC-towcy powiedzą, że na pewno ich. Konsolowcy powiedzą, że na pewno ich. Jakbym miał rozstrzygać... To bym powiedział, że porówno. Raczej porówno.
Są jeszcze gracze mobilni. Jak tutaj ten segment wyglądał?
No z mobilkami to jest na tyle nietypowa sytuacja, że tak naprawdę graczem mobilnym jest właściwie każdy, kto posiada telefon. To może być osoba nawet taką, która nigdy nie usiądzie do PC-ta, nigdy nie usiądzie do konsoli, a na telefonie grywa w różne gry. Więc ten rynek jest taki bardzo niepozorny, ale on jest tak wielki, że już właściwie przekroczyła sprzedaż, właściwie rynek PC-towy już został zagarnięty, a jeżeli chodzi o ilość sprzedaży, już dawno został przekroczona, mobilka już dawno go przekroczyła. Podejrzewam, że w ciągu dwóch następnych lat to samo stanie się z konsolami. To nie znaczy, że te duże platformy odejdą w niepamięć, to po prostu znaczy, że ten rynek jest tak olbrzymi, tak się rozrośnie, no że będzie... No będzie konkretnym graczem, naprawdę konkretnym graczem i tu już nie da powiedzieć, że gry mobilne. No gry mobilne, ale telefony i parę innych rzeczy, która poziom tych jakości telefonów i wydajność tych telefonów, a jak również usługi typowo streamingowe, czyli 5G jeszcze do tego dojdzie, no może spowodować nagle, że te gry mobilki to już nie będą typowe mobilki, to będą gry takie na poziomie, no powiedzmy sobie, całkiem niezłej jakości konsol, powiedzmy.
Skoro mówimy o tym graniu przenośnym, no to wypada też wspomnieć, że w 2019 premierę miał Nintendo Switch Lite, czyli to granie przenośne cały czas jakoś tam sobie żyje.
Samo pojawienie się Nintendo Switch Lite to było coś oczywistego, no bo wiele osób narzekało, w tym ja, że tak naprawdę Nintendo Switch to nie jest konsola hybrydowa, to jest właściwie konsola przede wszystkim do grania mobilnego. I dobrze się stało, że ta konsola się pojawiła jako w wersji Lite, że się można sobie wziąć tą konsolę gdziekolwiek się chce. No chociaż z drugiej strony Nintendo Switch jako przenośna konsola może się bać w przyszłym roku dużych platform. Może nie tyle duży platform, co choćby Microsoftu albo tych wszystkich usług, które ma streamingować gry, czyli Microsoft zaproponuje za chwilę to, co się na razie nazywa Project X Cloud, czyli możliwość grania w gry z ich konsoli, z Xboxa na dowolnej platformie mobilnej, czyli będę mógł grać w gry swoje na swoim koncie, które posiadam na swoim koncie Xboxa, będę mógł grać na telefonie, czyli będę mógł grać w Gears 5 bez konsoli dużej na telefonie, więc tak naprawdę ominę platformę dużą i gram na platformie mobilnej. W tym momencie to granie mobilne będzie już znacznie szersze. No i pytanie, jak się w tym zmieści Nintendo Switch. No, musi szukać swojej drogi. No, swoją drogę zawsze ma, no ale zobaczymy, co będzie dalej. Ciężko powiedzieć.
Te usługi streamingowe to według pana jest przyszłość branży? Bo było już sporo takich prób podjęcia tego. Ostatnio mówiło się o Google Stadia.
Google Stadia to był, powiedzmy sobie, niewypał. Nie do końca przygotowana dobrze usługa. Być może zostanie naprawiona, ale na razie to no, nie jest tak, jak powinno. Z tego, co wiem, Microsoft na pewno tak łatwo nie wypuści i tak szybko nie wypuści tego bez sprawdzenia do kompletnego całej tej usługi. Tym bardziej, że to ma być powiązane jako tako z Xboxem, więc skoro chcą tworzyć jakąś ogólne środowisko Xboxa połączone z PC-tem, połączone z konsolem, połączone z właśnie tym Project xCloud, czyli z mobilkami, czyli z telefonem, czy z tabletem, to podejrzewam, że tutaj start będzie zupełnie inaczej wyglądał.
No to wróćmy sobie na to nasze podwórko krajowe. Rząd wydał 100 milionów złotych na dofinansowanie polskich gier, polskich firm tworzących gry komputerowe. Mówiło się też o utworzeniu Centrum Gier Wideo. Według pana to potrzebne działania?
No, każde pieniądze są potrzebne, więc jeżeli widać, że polskie firmy sobie radzą i to bardzo dobrze na zagranicznym rynku. Wiadomo, Wiedźmin to nie jest jedyny przypadek, tak samo Cyberpunk to też nie jest jedyny, bo można wspomnieć o wielu innych tytułach. A więc każde pieniądze się tu przydadzą, tym bardziej, że te gry jako tako no, rozsławiają Polskę i naszych twórców za granicą, więc jak najbardziej jestem za.
W roku 2020 kolejne targi Poznań Game Arena, ale to nie jedyne poznańskie akcenty. W mieście powstał Streaming House, czyli specjalnie zaadaptowane mieszkanie do transmitowania rozgrywki w sieci.
Computronic Gaming Streaming House, tak, jest coś takiego. Całkiem ciekawa inicjatywa Computronica. No, to ma polegać na tym, że nie tylko Computronic Gaming ma tworzyć swoje materiały, ale ma umożliwić także zapraszanie gości spoza Poznania, żeby można było kręcić z nimi, tworzyć jakieś materiały, żeby ci youtuberzy, którzy zostają zaproszeni, czy twórcy jakiejś zawartości wideo, czy innej, żeby mieli miejsce do tworzenia i na tyle miejsce spokojne, żeby można było to połączyć, robić jakieś relacje z rozgrywek i tak dalej. No, całkiem ciekawa inicjatywa, całkiem fajnie zrobiona, komputery też bardzo mocne. No, zobaczymy, jak się to rozwinie. Ma docelowo być ten Computronic Gaming Streaming House, ma tworzyć bodajże 8 filmów w miesiącu, ich własnych, więc być może jeszcze do tego dojdą jakieś materiały zewnętrzne. No, zobaczymy. Bardzo, bardzo dobrze się to zapowiada.
Jak zapowiada się ten rok 2020 w takim razie?
No 2020 to jest bardzo gorący rok, trzeba przyznać, no bo wiadomo, jesteśmy w przededniu pojawienia się nowych konsol, a oprócz tego coraz mocniej widać, że nastawienie jest na abonament, czyli nagranie na abonament, subskrypcję, czyli widać choćby to po Xbox Game Pass, który w tym roku pojawił się jako Xbox Game Pass Ultimate, czyli rozwinięcie usługi, która do tej pory była dostępna jedynie na Xboxie, nagle teraz pojawia się również na PC-cie. No to wiadomo, że jeżeli ktoś posiada Xboxa, najczęściej posiada PC-ta i automatycznie rozwinięcie tej usługi pozwala granie i to nie tylko w te same gry, ale też w inne, bo Xbox Game Pass Ultimate daje też dostęp do innych gier za, powiedzmy sobie, w porównaniu do tego, co dostarczy, symboliczną kwotę. Więc takie usługi prawdopodobnie w tym roku będzie widać, że będą wygrywały.
Mówił Maciej Piotrowski z portalu benchmark.pl. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Mówiliśmy o grach, ale nie możemy zapomnieć o tym, co w minionym roku wydarzyło się w branży sprzętowej. O tym już za chwilę. Tu Radio Poznań.
Audycja technologiczna.
Still on lonely when I was young, always go the Lord of me.
Audycja technologiczna w Radiu Poznań.
Słuchają Państwo Radia Poznań, technologiczne podsumowanie roku 2019. Mówiliśmy już o rynku gier komputerowych. Pora zerknąć, jak kształtował się rynek sprzętowy w roku 2019. Nie ze studia, a z warsztatu naszego drugiego gościa, Dawid Nowak, portal Wave PC. Witaj.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Sporo działo się na rynku komputerowym w tym roku 2019. Od czego zaczniemy?
Ja myślę, że chyba jak chodzi o komputery stacjonarne, to takim najważniejszym wydarzeniem była premiera procesorów AMD Ryzen trzeciej generacji, opartych o zupełnie nową architekturę Zen 2.
No właśnie, rozglądam się tak po twoim warsztacie, pełno pudeł z podzespołami komputerowymi, no i szukam tego biało-niebieskiego logo, nie potrafię go znaleźć, za to dużo pudeł szaro-czerwonych. AMD w końcu doścignęło, może prześcignęło Intela. Wytłumaczmy słuchaczom tak naprawdę, z czym to się je.
Przez wiele lat tak naprawdę, jak chodzi o procesory do komputerów stacjonarnych, dla graczy, dla użytkowników domowych, praktycznie monopol miała firma Intel, stąd to biało-niebieskie takie logo. Natomiast od kilku lat dość mocno podgryza ten rynek również AMD, konkurencyjna firma, która wypuściła procesory oparte o technologię Zen, potem ją usprawniła, Zen 2, i właśnie w tym roku mieliśmy premierę zupełnie nowej architektury Zen 3, która nawiązuje praktycznie równorzędną walkę w większości segmentów cenowych właśnie z dotychczas monopolistą Intelem.
Z czego to się bierze, że firma AMD jest w stanie teraz przełamać tę hegemonię Intela? To się też bierze z ceny?
Z jednej strony tak, to jest cena, bo te procesory są troszeczkę tańsze od konkurencyjnych rozwiązań Intela, ale z drugiej strony jest to też koszt całej platformy, nie tylko procesorów, bo z procesorem wiąże się też automatycznie płyta główna, która również jest dużym wydatkiem, jeżeli mówimy o złożeniu czy kupnie nawet komputera, zarówno stacjonarnego, jak i laptopa, i kiedy dodamy te wszystkie koszty, no to się okazuje, że możemy mieć komputer o bardzo podobnej lub niemal identycznej wydajności, a w niektórych zastosowaniach nawet większej niż zbudowanego opartego o właśnie procesor Intela, a za mniejsze pieniądze.
Ta cena u AMD zawsze była niższa niż u Intela. Pamiętam kilkanaście lat temu, kiedy chciało się złożyć komputer, to tak naprawdę wielu sprzedawców tego AMD odrodzało, bo to takie tanie, bo to takie, nie wiem, awaryjne. Teraz jak to wygląda? Jak wygląda trwałość tych podzespołów?
Pod względem awaryjności w zasadzie procesory i kiedyś i dzisiaj nigdy do tych najbardziej awaryjnych podzespołów nie należały. Awarie procesorów zdarzają się niezmiernie rzadko. Przede wszystkim jest to związane z bardzo restrykcyjnym produktem, procesem w zasadzie samej weryfikacji sprzętu po jego wyprodukowaniu i samym procesem produkcji tych procesorów. Więc tu już na tym etapie ta awaryjność jest gdzieś tam wykluczana. Natomiast przede wszystkim ludzie korzystali z procesorów Intela z uwagi na wydajność i plus bardzo często te procesory miały przewagę pod względem poboru mocy, który był niższy niż w przypadku AMD. Często mówimy tutaj od kilkunastu do kilkudziesięciu watów w przypadku takich komputerów stacjonarnych ze średniej półki wydajnościowej. No i również temperatury. Procesory AMD bardzo długo uchodziły za te, które są tymi procesorami cieplejszymi, które się grzeją, które wymagają lepszego układu chłodzenia.
Mówimy tutaj o energooszczędności. To też ma duże znaczenie w przypadku urządzeń mobilnych, w przypadku laptopów, notebooków. No właśnie, producenci teraz robią taki mały zwrot, można powiedzieć, w kierunku firmy AMD, bo kolejne firmy mówią, że będą korzystać z rozwiązań firmy AMD. Także na przykład Microsoft w swoich najnowszych laptopach Surface będzie instalował właśnie produkty od AMD.
W dużej mierze jest to powiązane właśnie z procesem technologicznym samych procesorów, ponieważ architektura Zen 2 w porównaniu również do wcześniejszych architektur Zen i Zen Plus to jest niższy proces technologiczny. Te procesory są produkowane już w niewiarygodnie niskim procesie technologicznym 7 nanometrów. To jest po prostu coś, co jest jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe do osiągnięcia. A w związku z niższym procesem technologicznym idzie również niższa oszczędność poboru mocy, no i też niższe temperatury. Dzięki temu te procesory lepiej się po prostu nadają do urządzeń mobilnych. Dzięki temu smartfon, tablet czy nawet laptop, one mogą dłużej pracować na baterii, bo pobierają jej mocy, a druga sprawa, urządzenie się tak mocno nie nagrzewa, co również nie wymaga tak wydajnego układu chłodzenia. Dlatego teraz wielu producentów właśnie przechodzi na procesory AMD jako te lepiej nadające się do urządzeń mobilnych.
Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych to nie jest kwestia tylko energooszczędności, wydajności, ale też kwestie prawne wchodzą w grę.
Tak, dokładnie, ponieważ jeszcze jakiś czas temu, dokładnie nie pamiętam, w którym to roku, toczył się proces, gdzie właśnie AMD pozwało Intela za praktyki monopolistyczne związane właśnie z takim troszeczkę, można powiedzieć, lobbowaniem na rzecz ich produktów w urządzeniach mobilnych, przede wszystkim oczywiście w laptopach, tak, bo wiadomo, Intela w telefonach nie mamy, tam zupełnie inny monopolista jest. No i ten proces Intel przegrał, w związku z tym musiał odpuścić praktyki monopolistyczne i przez to również na półkach zobaczymy w przyszłym roku i widzieliśmy już w tym roku więcej laptopów z procesorami AMD. Klient ma po prostu większy wybór.
Ta sytuacja tej gonitwy AMD za Intelem jest z korzyścią dla konsumentów?
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim z uwagi na możliwość wyboru zarówno samego procesora, jak i całej platformy i postawienia na konkretne rozwiązania. Intel pod względem wydajności jednowątkowej, czyli jeżeli bierzemy pod uwagę wydajność procesora na jednym rdzeniu, wciąż delikatnie AMD ucieka.
Ale wytłumaczmy może, jaka jest różnica, jakie dachy zastosowań, powiedzmy, potrzebny jest ten jeden rdzeń procesora, a do jakich kilka rdzeni?
Teraz to się tak naprawdę zaciera, ponieważ to się bardzo mocno wiąże z tym, co robią programiści, którzy tworzą dla nas programy i gry. Kiedyś wszystkie gry, wszystkie programy były optymalizowane do pracy na procesorze, który miał jeden rdzeń, ale z czasem zaczęły pojawiać się procesory, które miały w sobie dwa rdzenie, trzy rdzenie, cztery rdzenie i więcej. I na obecną chwilę coraz więcej programów, jak i również gier, wykorzystuje możliwości kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu rdzeni w jednym procesorze. Zadania, które są stawiane przed procesorem, obliczenia, na przykład podczas renderowania filmu, są rozdzielane pomiędzy różne wątki procesora. Natomiast wciąż pozostają programy, w które często producenci zainstalowali grube miliony i które nie do końca wykorzystują ten potencjał, jaki daje ilość rdzeni, a bardziej bazują na przykład na taktowaniu procesora, czyli skupiają się obliczenia i zadania skupiają się na wykonywaniu instrukcji na jeden wątek, ale z większą szybkością.
Jeśli chodzi o podzespoły komputerowe, no to też istotne tutaj są rynek kart graficznych. Od kilku lat jest taka dyskusja, czy te karty nowe, czy używane kupować, wszystko przez te koparki kryptowalut. Jak to w tym roku wyglądało, jeśli chodzi o ceny?
Jak chodzi o ceny, to przede wszystkim niestety jest drogo. Jest drogo, a podobno w przyszłym roku ma być jeszcze drożej, co jest związane z premierą nowych konsol, które będą miały w przyszłym roku miejsce. Natomiast ceny kart używanych są dość niskie. Ja bym jednak odradzał zakup tych kart używanych, ponieważ wciąż wiele kart, które mamy na rynku wtórnym, to są karty po tak zwanych koparkach. One są sprawne, ale bardzo często krótko są sprawne, ponieważ niestety te karty pracują praktycznie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu pod bardzo wysokim obciążeniem, a co za tym idzie, elementy elektroniczne, które są na danej karcie zainstalowane, one już mają swoje najlepsze czasy za sobą, są już wysuszone, kondensatory nie mają swojej pojemności, wszystko jest tam osłabione, przez co potem taka karta potrafi bardzo szybko niestety się zepsuć i ta iluzoryczna oszczędność niestety odbija się w wielu przypadkach czkawką.
Mówimy o tych podzespołach komputerowych do komputerów osobistych, które głównie kojarzymy z systemem Windows, ale także w tym roku i Apple nie próżnowało. Nowy Mac Pro w najbogatszej wersji kosztuje ponad 250 tysięcy złotych.
No tak, to jest ta cena to jest po prostu kosmos i ja powiem szczerze, że nie znajduję żadnego logicznego wytłumaczenia, co w tym komputerze jest, żeby on był aż tak drogi, bo ceny podzespołów, nawet gdybyśmy chcieli złożyć maszynę o takich samych parametrach, opartą o podzespoły, które mamy dostępne na rynku, to jest zaledwie ułamek kosztów komputera Apple. Tutaj ta cena, no czy ona się broni, to nie wiem, moim zdaniem nie jest uzasadniona, nawet optymalizacją oprogramowania i oprogramowaniem, które Apple ma i z którego słynie, jak chodzi o produkcje muzyczne czy filmy. I tak naprawdę tutaj płacimy za cały gotowy produkt, łącznie z oprogramowaniem, a nie tylko za sam sprzęt, bo jak chodzi o sam sprzęt, to absolutnie ta cena to jest kosmos.
No, chciałem pytać, czy ktoś w ogóle coś takiego kupi, no, ale skoro taka cena w sklepie oficjalnym Apple jest, znaczy, że ktoś się skusi. No właśnie, już zaczęliśmy o tym mówić, dla kogo taki sprzęt?
To ja zacznę od tego, dla kogo to nie jest sprzęt. To nie jest sprzęt dla Szarego Kowalskiego, to nawet nie jest sprzęt dla osób, które zawodowo, ale w stosunkowo niedużych firmach zajmują się czy to edycją dźwięku, czy obróbką wideo. To są potężne stacje robocze za potężne pieniądze i to są produkty dedykowane przede wszystkim dla naprawdę dużych odbiorców. Studia, które produkują filmy na potrzeby chociażby Netflixa, czy innych bardzo dużych produkcji firmowych, tak? Warner Bros., 20th Century Fox i tak dalej. To są właśnie docelowi odbiorcy tego produktu.
Mówi się, że Apple także w przyszłym roku chce taką małą bombę wypuścić. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że firma z Cupertino ma wypuścić komputer do gier.
Rynek graczy to jest rynek bardzo chłonny i który wbrew przewidywaniu niektórych analityków nie umiera, a rozwija się. Ja myślę, że również specjaliści w Apple dostrzegli potencjał przede wszystkim komercyjny i wykorzystania możliwości ich produktu także na rynku gier. Stąd być może taki pomysł. Natomiast no, na chwilę obecną to są szczątkowe informacje, bardzo świeże i ciężko w tej chwili mówić, czy w ogóle coś takiego faktycznie będzie miało miejsce, czy na razie to są po prostu jakieś plotki, takie na prima aprilis troszeczkę.
No i na moment przejdźmy sobie do sieci. Rosja testuje swoją wersję internetu.
No Rosja miała różne dziwne pomysły, no i ten moim zdaniem jest kolejnym z takich właśnie dziwnych pomysłów.
Powiedzmy sobie jeszcze tylko z grubsza, jaka jest idea takiej sieci wewnętrznej w kraju, bo takie przykłady mamy już na świecie.
Tak, no na przykład Chiny, które mają swoją wersję internetu. Przede wszystkim należałoby tutaj słuchaczom wytłumaczyć, czym tak naprawdę jest internet. Internet to jest po prostu sieć czy grupa połączonych komputerów. Jeżeli połączymy ze sobą 2-3 komputery, to już mam tak naprawdę internet. Ten, który my mamy dostępny, ten, który my rozumiemy, to jest internet światowy, dostępny praktycznie wszędzie na świecie. Mamy połączone ze sobą serwery, które mogą się ze sobą komunikować. W przypadku Chin czy w przypadku Rosji ma to być taka sieć, która nie jest połączona z tą ogólnodostępną, czyli informacje pomiędzy poszczególnymi komputerami w danym kraju będą wymieniane tylko pomiędzy tymi komputerami, nie będą miały nigdzie wyjścia na zewnątrz i w drugą stronę nie będzie można się do tej sieci włamać. I to jest przede wszystkim coś, co przyświeca tutaj władarzom naszych wschodnich sąsiadów, czyli ta prywatność, ta niedostępność dla świata zewnętrznego, w domyśle oczywiście dla Stanów. Chodzi o to, aby nikt do tych serwerów nie miał dostępu, aby dane, które są przechowywane przede wszystkim przez państwo, ale również i przez obywateli, były bardziej bezpieczne.
Gdybyś miał tak jednym słowem opisać ostatnie 12 miesięcy w branży komputerowej, to byłoby to?
Umiarkowana nuda.
A w porównaniu z rokiem 2018?
To było lepiej.
No to może jak zapowiada się ten 2020 rok?
2020 zapowiada się dużo ciekawiej. Tutaj będziemy mieli z jednej strony wreszcie, mam nadzieję, odpowiedź Intela, jak chodzi o procesory, bo mamy zupełnie nową tak naprawdę linię procesorów. To będzie już kolejna 10. odsłona. Mamy pierwsze plotki o na przykład chociażby 9-10900K, która będzie takim topowym procesorem z jednej strony dla graczy, a z drugiej strony już bazową konstrukcją do takich zastosowań półprofesjonalnych, ale przyszły rok to także premiera nowych konsol, zarówno od Sony, jak i od Microsoftu.
Mówił Dawid Nowak z Wave PC. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
Dziękuję również.
Technologicznego podsumowania roku ciąg dalszy, ale teraz o technologii bardziej mobilnej. Tu Radio Poznań.
Audycja technologiczna. audycja technologiczna.
Słuchają Państwo Radia Poznań. Technologicznie podsumowujemy rok 2019. Rok, który delikatnie mówiąc nie należał do chińskiej firmy Huawei. Amerykańsko-chińska wojna handlowa w pełni. Stany Zjednoczone wprowadziły zakaz handlu z chińską firmą. Potem na 90 dni go odwołały. Przez chwilę jednak Huawei był odcięty od amerykańskich technologii. Między innymi od Google'a, Intela, Qualcomm'a czy ARM. Wszystko przez to, że według Amerykanów Huawei szpiegował na rzecz Chińczyków. Sporo się o tym konflikcie w ostatnim roku mówiło. Dość powiedzieć, że tego rodzaju zarzuty no pewnie można by było wystosować też do innych chińskich marek. Co do szpiegowania, trzeba mieć świadomość, że tak naprawdę każdy smartfon, każdy telefon gromadzi nasze dane, czy to dane lokalizacyjne, czy historię przeglądania, czy niektóre aplikacje nawet dźwięki z otoczenia nagrywają, więc tak naprawdę aż tak wielkiej wagi do tego bym nie przywiązywał. Dlaczego padło właśnie na Huawei'a? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Huawei w kilka lat sukcesywnie zdobywał kolejne i kolejne i kolejne procenty udziału w rynku mobilnym. Sytuacja pomiędzy amerykańskim rządem a chińskim producentem nadal jest napięta. Huawei szykuje telefony z własnym sklepem z aplikacjami, który ma zastąpić sklep Google Play. Spotkanie, które miało zachęcać potencjalnych deweloperów do tworzenia takich aplikacji, odbyło się kilka tygodni temu, także w Poznaniu. Nie wiadomo, co dalej ze wsparciem Huawei przez amerykańskie firmy. Chińczycy szykują się na ten najgorszy scenariusz, to znaczy, że w przyszłym roku będą chcieli wypuścić smartfony już z własnym systemem. Ma się on nazywać Harmony OS. No ale co z telefonami Huawei, które zdążyli już Państwo kupić? Tu raczej nie ma się czym przejmować. One nie przestaną działać, no ale na pewno kolejne aktualizacje systemu no, nie będą się pojawiać. Co do nowych urządzeń, jeżeli chcą Państwo kupić dobrze wykonane, posiadające dobry aparat, urządzenie, nie korzystacie Państwo z map Google'a, z asystenta Google'a, chociaż to się da nieoficjalnie włączyć, to sprzęt marki Huawei można brać pod uwagę. Jeżeli jednak liczą Państwo na wieloletnie wsparcie, na kolejne aktualizacje systemu, no to lepiej poczekać, co dalej wydarzy się w tym sporze. A skoro przy telefonach jesteśmy, portal Counterpoint Research sprawdził, który telefon był tym najlepiej sprzedającym się w 2019 roku. I tutaj małe zaskoczenie. Okazuje się, że tym najbardziej popularnym, który zgarnął 3% udziału w rynku, był iPhone 10R, czyli telefon za ponad 3000 zł. No, kto bogatemu zabroni. No ale skoro przy telefonach jesteśmy, te z roku na rok są coraz to droższe. Oferują więcej funkcji, no ale też producenci nie wystrzegają się wad. O tym porozmawiałem z recenzentem, youtuberem technologicznym Robertem Nawrowskim. Przy tych urządzeniach drogich, flagowych powstaje pytanie, bo jeżeli ta technologia z roku na rok idzie jakimś tam tempem do przodu i ludzie w 2019 roku są w stanie zapłacić 3-3,5 tysiąca złotych za telefon, wy te telefony recenzujecie, okazuje się, że tam nadal są jakieś mankamenty. No i tu powstaje pytanie, czy płacąc tyle, czy nie można wymagać, żeby te telefony już ocierały się o taki ideał tak naprawdę?
Tak, można, tylko że problem jest taki, że producent nie jest wszystkiego w stanie przewidzieć. To tak samo jak my nie jesteśmy w stanie przewidzieć różnych zachowań telefonów, bo mamy je na ogół na 14 dni.
Taki ale to wynika, wydawniczy... to wynika z jakichś przyczyn losowych, czy producenci specjalnie to robią, żeby za pół roku nową rewizję wypuścić i kolejnych klientów?
Znaczy, myślę, że jakby tutaj jest, to nie jest jedno dno, w sensie jest kilka tutaj płaszczyzn, które są takie, że raz, że na pewno, no bo to jest jakby naturalna kolej, że no mamy stary telefon, no to zachęcamy do kupienia nowego, tak? To są ludzie, którzy kupują telefon raz na 5 lat, ale no jednak jakby rzesza fanów takich największych kupuje telefon nawet co pół roku, jeżeli są takie, powiedzmy, cykle wydawnicze danego producenta. Natomiast no są jakby parametry, które w zupełności wystarczają na to, żeby telefon działał przez kolejne parę lat. Natomiast no możemy, no myślę, że w dość prosty sposób zauważyć, że są firmy, które oferują, nie wiem, 3 lata wsparcia aktualizacji, są, które tam maksymalnie 5, ale są też takie, które 1-2 i jakby to wsparcie się kończy. I teraz pytanie, czy my będziemy korzystać z tego telefonu, bo jest nam wszystko jedno, bo po prostu on nadal działa, czy dwa, jednak gdzieś tam też myślimy z tyłu głowy o tym bezpieczeństwie, że jednak nie wychodzą te uaktualnienia tych zabezpieczeń i telefon jest jakby bardziej narażony na ewentualne jakieś tam zhakowanie czy nielegalny dostęp. Więc to różnie wygląda, ale fakt jest też taki, że producenci nie są w stanie niektórych rzeczy przewidzieć, bo no, myślą, że telefon jest odporny na wszystko i wiele osób właśnie tak do tego podchodzi. Mój telefon piękny za tyle tysięcy sam pękł. Jak to możliwe? No i jakby no, producent też nie jest w stanie te, o, jakby ustrzec się tego, że komuś telefon spadł nawet na dywan. I to nie to chodzi, że jemu się coś stało w tym momencie, tylko wystąpiły tam takie, a nie inne naprężenia na tym szkle, które jakby nie spowodowały, że telefon pękł. No ale później go odkładamy na ładowarkę w nocy, on się nagrzewa, zmienia się oczywiście struktura materiału i nagle szkło rano patrzymy, jest pęknięte. Więc to są rzeczy, których producenci nie są w stanie przewidzieć. Tak samo jak wypuszczanie aktualizacji, które okazują się jakieś wadliwe, tak? No bo powiedzmy 90% osobom będzie wszystko działo, ale 10% na przykład już nie włączy ponownie telefonu. To są rzeczy też losowe, które myślę, no, są nadal do wyeliminowania. No ale powiedzmy sobie szczerze, no, my mówimy o sprzęcie, który kosztuje 4, 5, nawet 6 tysięcy, ale są ludzie, którzy wyjeżdżają z salonu z samochodem za 300 tysięcy, jadą do sklepu i pod sklepem już nie odpalają, tak? To się zdarza. Więc oczywiście tam są jakby wszystkie kwestie reklamacyjne, rękojmi od sklepu mamy tak dalej, więc my w Polsce mamy naprawdę duże prawo jakby odstąpienia odmowy, jeżeli coś się z telefonem stanie, o czym nie byliśmy wcześniej poinformowani.
Ostatnio głośno zrobiło się o Samsungu Fold. Smartfon składany z dwóch, można tak powiedzieć. Tak. Myślisz, że to jest krok milowy w tym momencie? Będzie taka moda teraz w najbliższych latach na takie otwierane smartfony, rozkładane?
Znaczy, ja musiałbym sobie przypomnieć mój film, ale to chyba, nie wiem, z 3 albo 4 lat do tyłu, bo wiadomo, że jakby ja widzę, jak ta technologia postępuje, ale też jestem i fanem Star Treka i wiem, jak wyglądają telefony z przyszłości według tamtej wizji. Więc ja też wielokrotnie mówiłem, że telefon albo będzie składany właśnie w postaci małego telefonu do dużego, powiedzmy, albo średniego rozmiarów tabletu, albo telefon będzie jakby półprzezroczystą płytką, która będzie jakby nanosiła wszystkie informacje na nas otaczający świat. Zresztą tak samo jak jakieś tam okulary, powiedzmy, które też gdzieś już się pojawiały wcześniej. Galaxy Fold, ale tak samo Mate X, Huawei, bo to jest jakby podobny koncept, tylko składany w drugą stronę. To są odważne kroki i ja uważam, że to jest świetny sprzęt pod tym względem technologicznym, w sensie, że on pokazuje, jakie są możliwości, co można zrobić, że rzeczywiście nie jesteśmy w tej stagnacji, że kolejny telefon, który do mnie przychodzi, wygląda identycznie z przodu, identyczne ułożeniem aparatów z tyłu i tylko kolorystyką czy nazwą producenta mogę je rozróżnić. Natomiast no, te składane to jest coś nowego. Technologicznie sprzęt jest świetny pod tym względem, że jednak to jest coś innego. Natomiast ja uważam, że jeżeli patrzymy na taką no, technologię, która jednak gdzieś tam jest trochę z przyszłości, tak, i później jeżeli chodzi o cenę, też jest z przyszłości, to jednak te pierwsze generacje, nie, że są nieudane, ale to na pewno nie będą doskonałe produkty i zresztą no, już jakby Fold też się o tym przekonał. Więc myślę, że no, musimy trochę dać czasu, ale to jest świetny ruch. Znaczy, dzięki takim producentom właśnie, którzy coś robią. Dzięki temu właśnie mamy po prostu dostęp do tej nowszej technologii, że ona wchodzi bardziej pod strzechy. To jest drogie. Natomiast jeżeli pomyślimy sobie o jakby tym, jak wyglądało to, nie wiem, 2-3 lata temu, to byśmy powiedzieli, no nie, no to jest technologia wojska, tak? Że to jednak jest zbyt drogie w ogóle w seryjnej produkcji, żeby ktoś się na to jakby odważył. I tutaj ciekawostka jest taka, że chyba albo w 2014, albo w 2015 Samsung pokazał taki, ale oczywiście to był koncept. I to było jakby wyrenderowana grafika jakby urządzenia, które po prostu było tylko składane. Właśnie Folda w tej postaci, pod bardzo podobnej. No i zobaczmy, jesteśmy 5 lat później i dopiero to wchodzi do sprzedaży. Dopiero jesteśmy na to gotowi, jakby producent jest na to gotowy, żeby to weszło na rynek. No bo właśnie, no tyle jest zmiennych, jeżeli chodzi o użytkownika, że oni nie są w stanie wszystkiego przewidzieć. No i myślę, że tutaj też będzie podobnie, ale jeżeli chodzi o technologię, to są, no, znaczy, tym firmom należą się brawa za to, że oni po prostu rynek ciągną do przodu.
Nie uważasz, że ten rynek, zwłaszcza smartfonów, telefonów w ogóle, kiedyś był bardziej urozmaicony? No bo ja pamiętam tę modę, gdzie Sony Ericsson, na przykład jeszcze Sony Ericsson, wypuszczał smartfony z wysuwaną klawiaturą QWERTY na przykład całą, czy w ogóle ich autorska nakładka, nie pamiętam, jak ona się nazywała, ale która wykorzystywała, jako że to były małe ekraniki, te narożniki ekraników bardzo wykorzystywała w tych mniejszych smartfonach, czy też wiele innych takich rzeczy. to nie jest tak, że teraz te telefony w większości są tak właściwie na jedno kopyto robione?
Tak. I jakby mogę się z tym zgodzić, no bo jakby konstrukcja jest bardzo prosta. Albo mamy plastikową, aluminiową, albo ze stali nierdzewnej ramkę. Mamy dwie tafle szkła, albo szkło i plastik, albo szkło i ewentualnie aluminium, to co już się z tym rzadziej zdarza. I jakby koncept jest taki sam. I później parametry się różnią i ewentualnie zagospodarowanie przestrzeni, ułożenie aparatów. Natomiast faktycznie jest tak, że rozmawialiśmy jeszcze chwilę tutaj wcześniej, że z jednej strony masz jakby więcej tych modeli, ale przez to masz trochę mniejszy wybór. No. I nie wiesz, na co się zdecydować. Natomiast wydaje mi się, że to jest jednak tak, że im więcej tych telefonów, to dla nas jest lepiej, bo mamy jakby większy wybór. I są telefony, które wyglądają kropka w kropkę identycznie, ale jeden ma na przykład lepszy aparat, a jeden ma na przykład lepszą baterię. A zapytań, które ja dostaję, na przykład, że Robert, jaki telefon polecisz, ale najlepiej jakby był bez na przykład kamery do selfie, bo nie robię sobie selfie i nie potrzebuję. I w ogóle ten drugi aparat to mnie też tak średnio interesuje, ale ma na przykład mieć super baterię. Jest sporo ludzi, którzy po prostu jakby no nie interesują się tym na przykład, czy telefon będzie aktualizowany, czy nie będzie, albo na przykład, nie wiem, ktoś tam potrzebuje ogromny telefon, może być bez baterii, może być, bo jeżdżę cały czas na taksówce i mam go podpiętego po zasilaczu, tak? Ale mam mieć duży ekran i dobre głośniki. Jakby preferencji jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że im więcej tych modeli, tym lepiej, a im więcej producentów, też lepiej, bo dzięki temu oni walczą jednak cenowo, a to jest zawsze z korzyścią dla nas.
Mówił Robert Nawrowski. Skoro rozmawiamy o korzyściach, kolejne lata ciekawie zapowiadają się dla Poznania. We wrześniu 2019 roku Jadwiga Emilewicz, obecna minister rozwoju, a ówczesna minister przedsiębiorczości i technologii, ogłosiła w stolicy Wielkopolski powstanie projektu o nazwie Polska Dolina Krzemowa. Pani minister chce w obecnej kadencji parlamentu powołać specjalny zespół, który zajmie się tym projektem. W briefingu prasowym Jadwigi Emilewicz na Politechnice Poznańskiej wziął udział Krzysztof Polasik.
Od dawna mówimy i dyskutujemy na tym, jak zbudować markę polskiej gospodarki, jak budować rozpoznawalność polskich innowacyjnych firm, polskiego świata nauki i akademickiego. Jednym z tych, o których jesteśmy pewni, że naprawdę jesteśmy w tym bardzo dobrzy, to jest cały potencjał inżynieryjny, automatyczny, informatyczny. To jest ten gen informatyczny, który przetrwał pomimo turbulencji II wojny światowej, tych trudnych powojennych świat. Ten, o którym ja bardzo często mówię, znany dobrze w Poznaniu, przecież z życiorysów tych, którzy byli w stanie odkodować Enigmę. A zatem mówimy o tej marce, którą wszyscy dobrze znamy, którą doceniają globalne koncerny, które wybierają Polskę ze względu na jakość polskich inżynierów. Zainspirowało mnie do tego jedna z rozmów z panią ambasador Mosbacher kilka miesięcy temu w Warszawie, która powiedziała, no przecież po tym czasie, który spędzam w Polsce, mogę powiedzieć, że Polska jest dzisiaj z całą pewnością Europejską Doliną Krzemową. I taką inicjatywę, Polska Dolina Krzemowa, inicjujemy dzisiaj w Poznaniu. Co oznacza i co się kryje pod tą nazwą? Ja deklaruję, że w przyszłym Sejmie powołam specjalny zespół parlamentarny składający się z posłów z Poznania i z Wielkopolski. Bez względu na logotypy, na to skąd oni pochodzą, do tego zespołu zaprosimy także władze lokalne po to, aby wykorzystując potencjał Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, instytutów badawczych skupionych w sieci badawczej Łukasiewicz, tę markę dobrze zbudować i sprawić, aby ona była bardziej jeszcze rozpoznawalna w świecie. Chcemy znaleźć dodatkowe źródła finansowania na przedsięwzięcia i edukacyjne, takie jak dzisiaj robimy, po lekcji kodowania, po zaawansowaną infrastrukturę badawczą, wreszcie po to, aby spółki kapitałowe, spółki typu Venture Capital przyjeżdżały, tym chętniej inwestowały w spin-offy takie jak te, które mogłam dzisiaj na Politechnice oglądać. Dlaczego to chcemy robić? Dolina Krzemowa dzisiaj generuje przychody rzędu 170 miliardów dolarów. To jest wartość pomiędzy wielkością gospodarki czeskiej czy rumuńskiej. Zdając sobie sprawę, że dobrze zorganizowana polityka publiczna może sprawić, że będziemy w stanie generować przychody na podobnym poziomie dzisiaj w Polsce. I to jest cel, który sobie stawiamy na najbliższe lata.
Portale branżowe podają, że Poznań dysponuje bardzo dobrym zapleczem technologicznym. Mówi się też o tym, że aż 300 absolwentów Politechniki Poznańskiej pracuje na co dzień w tej oryginalnej amerykańskiej Dolinie Krzemowej. A jak wyglądać powinna ta nasza Polska? To sprawdzał Michał Jędrkowiak.
Pomysł, idea budowy w Poznaniu Polskiej Doliny Krzemowej to jest strzał w dziesiątkę. Michał Kanownik, prezes Zarządu Związku Cyfra Polska. Oczywiście pewnie kilka innych polskich miast typu Kraków, Rzeszów mogą się poczuć nieco urażone, ale uważam, że Poznań absolutnie ma kapitał, ma potencjał, żeby taką Doliną Krzemową się stać.
Ale zdaniem przedstawiciela minister i poseł Jadwigi Emilewicz, Poznań ma tutaj jedną z najlepszych pozycji w kraju.
Norbert Nowicki, jestem dyrektorem biura poselskiego pani minister Jadwigi Emilewicz. To jaka jest zbieżność i w jednym miejscu zarówno uczelni, które kształcą przede wszystkim specjalistów na najwyższym poziomie, o czym świadczy choćby 300 absolwentów Politechniki Poznańskiej, którzy pracują w Dolinie Krzemowej. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na to, ile nowoczesnych firm tworzy się w Poznaniu, czy tworzyło się jeszcze wcześniej w Poznaniu, to Poznań jest w absolutnej polskiej czołówce.
Utworzenie w Poznaniu czegoś na kształt Doliny Krzemowej wymaga jednak wielu przygotowań.
To musi być budowany cały segment, cały kompleks i regulacji, i przedsiębiorstw, i instytucji państwowych, które tutaj na miejscu w Poznaniu będą wspierały ten sektor, będą tworzyły nie tylko narzędzia regulacyjne, ale właśnie praktyczne, biznesowe do kooperacji między nauką, a biznesem, a administracją. Tylko w takim trójkącie, taką Dolinę Krzemową, taką ideę fix stworzenia w Polsce miejsca do rozwoju najnowocześniej technologii uda się zrealizować.
Zdaniem eksperta trzeba jeszcze mocniejszy nacisk położyć na edukację.
Mamy dziurę edukacyjną na poziomie średniego szkolnictwa w zakresie nowej technologii. Czyli mam nadzieję, że to będzie takim zaczątkiem, żeby powstało w Poznaniu choćby technikum, które mówi się robotyką, nowymi technologiami, żeby z tego technikum wychodziły młodzi ludzie, którzy będą gotowi do rozwoju edukacji na poziomie politechnicznym.
Chętnych do nauki jednak nie brakuje. Niektórzy uczą się nawet sami. Dawid Bartniczak otrzymał dzisiaj nagrodę od Fundacji Komputronik oraz Związku Cyfrowa Polska, bo choć ma tylko 14 lat, wiedzę z zakresu programowania ma ogromną. Skąd się wzięło to zainteresowanie komputerami i tworzeniem programów gier?
Tak jakoś po prostu pobrałem jakiś program, zobaczyłem, że to może być fajne, spróbowałem i okazało się, że to jest to, co mnie interesuje. Potem się zaczęły już takie bardziej języki programowania i teraz się tak interesuję bardzo backendem serwerowym, czyli językiem Python i aplikacjami tym na telefony.
Pani na pewno dumna z syna.
Oczywiście.
Pani Dorota przyznaje, że jak każdą mamę, wiele godzin spędzonych przez syna przy komputerze trochę ją irytuje.
No tak, bo to jednak trochę czasu inwestuje syn w te, dalej, szybciej, nie, bo jeszcze to i jeszcze potem coś mu się ten wyskoczy, to zaraz musi od nowa coś robić, także no czasu trochę, ale się cieszę, że to nie jest jakaś bezsensowna tam szczelanka czy coś, tylko coś takiego sensownego.
To, że my dzisiaj nie wykorzystujemy pełni potencjału naszych absolwentów, to nie jest kwestia tego, żebyśmy w tej chwili kogoś obwiniali, natomiast to jest przyczynek do tego, żeby wyciągnąć wnioski i tym absolwentom, którzy dzisiaj szukają pracy za granicą, stworzyć w Polsce takie warunki, żeby oni mogli realizować się tak jak ten młody człowiek, któremu dzisiaj wręczyliśmy nagrodę w naszym kraju.
Jak widzisz swoją przyszłość?
Tego to tak właściwie chyba nikt nie wie.
Chciałbyś zostać w Polsce, wyjechać za granicę?
Raczej w Polsce.
I oby takich postaw wśród młodych programistów, robotyków czy naukowców było jak najwięcej. Zobaczymy, jak ten rok 2020 będzie się kształtował, jeśli chodzi o technologię w Poznaniu, w Polsce i na świecie. O tych najważniejszych wydarzeniach, zwłaszcza z naszego lokalnego podwórka, będziemy Państwa informować na antenie Radia Poznań. Podsumowaliśmy sobie technologiczny rok 2019. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękuję realizujący program Rafał Polacki. Sprzed mikrofonu kłania się Kacper Witt. Do usłyszenia.
Audycja technologiczna.